List do Filipian, rozdział 2, wiersz 19. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło pośle do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dzieci ojcu, tak i on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Chciałbym, żebyśmy te dwa fragmenty i te dwie osoby, fragmenty, żebyśmy rozpatrzyli, a nad tymi dwiema osobami się zastanowili. Bo apostoł Paweł tutaj pisze o czymś, co nie jest powiedziane wyraźnie, a co jest w podtekście. Bo czym Tymoteusz i czym Epafrodyt zasłużyli się dla Kościoła i dla Pawła? Kim oni byli dla Pawła? Jest mowa o właściwej przyjaźni. O właściwej przyjaźni. I pozwólcie, że się podzielę wieloma myślami, które sobie przygotowałem właśnie przy okazji tych dwóch fragmentów i tych dwóch osób. Pewna pani napisała tak. To ogromna radość mieć w Jezusie przyjaciela. Dlatego, że jego przyjaciele stają się też naszymi przyjaciółmi. Że są ludzie, którzy dzielą nasze radości i problemy. A to w nas wyzwala nadzieję, wiarę i szczęście. Przyjaźń. Wielkie słowo. Braci się ma. Siostry się ma. Rodzinę się ma. Natomiast przyjaciół się dobiera. Dobiera według naszych upodobań, według jakichś fluidów, które krążą między ludźmi i nagle kogoś lubimy, czasami on nas potem skrzywdzi i stanie się dla nas kimś bardzo sprawcą wielkich boleści. Ale my nie wiemy, dlaczego akurat ten właśnie stał się dla nas tak bardzo bliski emocjonalnie, a innych traktujemy jak normalnych, no, innych ludzi. I to więc to jest coś wyjątkowego. I tu można byłoby wiele rzeczy mówić o przyjaźni. Pewien brat kiedyś napisał artykuł, który ja jako naczelny redaktor potem po dyskusji spowodowałem, że on go cofnął. Bo w tym artykule on był tak zafascynowany, to był bardzo wrażliwy człowiek, jeszcze był kawalerem i był bardzo nastawiony na przyjaźń. I on w tym artykule postawił tezę, że kto się w Chrystusie Jezusie narodzi na nowo, ten się musi przyjaźnić z wszystkimi wierzącymi ludźmi. Czyli każdy w zborze ma być jego przyjacielem, jako polecenie, jako zobowiązanie. Ja sobie usiadłem przy biurku wtedy w redakcji i tak sobie z nim rozmawiam. Też podsuwałem różne definicje i mówię, ty mylisz agapę, postawę, którą każdy z nas musi mieć, wobec wrogów nawet. Postawę życzliwości, szukania najwyższego dobra dla człowieka, który no, błądzi, który jest naszym przeciwnikiem, albo który nas kocha, albo który nam jest obojętny, bo to jest postawa, gdy szukamy najwyższego dobra, agapę. A czy przyjaźń jest taka sama? No tak, i on bardzo, aż w końcu w tej dyskusji stwierdził, że się pomylił. Że rzeczywiście nie można siebie, ani kogoś, zmusić do bliskich takich, zażyłych więzi. To jest dar. To jest dar przez nas niezasłużony. To jest wielki przywilej, gdy ktoś chce być naszym przyjacielem. To jest wielki przywilej. Nie możemy nikogo zmusić. I wycofał swój artykuł. I właśnie, czymże jest przyjaźń? Bóg powiedział kiedyś, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. A więc przyjaciel, jak mówił kiedyś biskup Bantua, który był moim profesorem w swoim czasie i uczył nas między innymi nie tylko duszpasterstwa, ale też i uczył nas homiletyki, czyli nauki wygłoszenia kazań i też pasterstwa. I on tak, oczywiście były bardzo naukowe wykłady i ciekawe, ale mówi tak, wiecie, tak przyjaciel, to tak po polsku, ktoś, kto stoi przy moim ja. Albo jakiś tam odezwał się student, ktoś, kto stoi przy moim ciele, przyjaciel, przy moim ja, przy moim ciele. I tak żeśmy się śmiali i się wykład zakończył. Ale coś w tym jest. Ja sobie wyczytałem coś takiego. Jesteśmy jak dwa jeże zimą. Przytulają się, by się ogrzać, ale się wzajemnie tak kłują, że się muszą odsunąć. I to jest ten nasz problem. Że chcemy być razem, bo człowiekowi jest źle, gdy jest sam. A gdy ktoś jest za blisko nas, przy naszym ja i nas zna od podszewki, to nas ukłuje i to bardzo boleśnie. Komuś innemu powie to samo i go nie zaboli, ale powie nam, nas zaboli. Bo jest za blisko. Ale musi być blisko, żeby był przyjacielem, żeby nam pomógł, żeby nas ogrzał. A z kolei, gdy nas ukłuł, będąc tak blisko, to nas bardzo zraniło. Wiemy sami, jak to jest. I się oddalamy, ale potem się znów schodzimy, aby się ogrzać tą przyjaźnią. Potem się pokujemy, znów się oddalamy. I to właśnie jest ten trud. I nie wiem, czy lepiej jest się nie przyjaźnić, czy lepiej się jest przyjaźnić i kłuć. Jak myślicie? My się z żoną już przyjaźnimy ponad 40 ile to lat, 5 lat. I się kujemy i ogrzewamy nawzajem cały czas. I to jest ciekawe. I są nasze codzienne życie, nie jest szare i nudne, ale jest ciekawe. Dlatego też w przyjaźni są trudne chwile. Pan Jezus do Judasza, jak powiedział, gdy ten go całował, zdradzając. Pamiętamy to wyrażenie. Zawsze mnie ono porusza. Przyjacielu. A on go kłuł wtedy, bardzo mocno go ukłuł. Ale go nie pokonał, nie. To nie było śmiertelne ukłucie, nie. Nie. Bo Bóg nad wszystkim czuwa. Dlatego też i Bóg dał Adamowi właściwą pomoc. Właściwego jeża. On wiedział, czego potrzebujemy. I dlatego, gdy od Pana jest przyjaźń, od Pana jest to związanie się wzajemne, czy w małżeństwie, czy w przyjaźni tej między ludźmi, nie w małżeństwie będącymi, czyli obcymi tak zwanymi, ale gdzie się przyjaźnią, to wszystko jest Boży dar. I Bóg czuwa nad naszą przyjaźnią. Albo Pan Jezus na krzyżu Golgoty, gdy dzisiaj mamy wspominanie Jego śmierci. Taki tekst, list do Efezjan 2,14 sobie wypisałem. On tam na krzyżu co uczynił, mówi nam ten list do Efezjan. Zburzył przegrodę z jakiego muru? Pamiętamy? Z muru nieprzyjaźni, wrogości. Czytałem sobie dzisiaj w gazecie, w wydaniu internetowym, ja wstaję rano, o 4 rano wstaję, więc mam dużo czasu, także zrozumcie, że ja też dużo pracuję jeszcze w niedzielę rano. I właśnie czytałem taki poruszający artykuł, gdy już w Izraelu nie ma tej walki, że przychodzą z zewnątrz, z tych zachodniego brzegu i są napady, nie. Bo mur tam, budują mur i cały czas już jest trudniej wjechać z czymś, wejść z jakimiś ładunkami. Ale Jerozolima jest podzielona. Nie jest podzielona formalnie, ale nieformalnie. Palestyńczyk patrzy ze swego dachu i tam jest ten opis i widzi zadbanie podwórka, zieleń dookoła, bruk, wszystko, no to widać. Byłem tam, jak jeździmy, to widzimy. Rzeczywiście, a po tej stronie no jest dziurawe chodniki, jezdnie, no tak szaro, smutno. No ja teraz nie wnikam, dlaczego tak jest, prawda, ale nie chcę analizować. Więc stoi sobie taki właśnie Palestyńczyk i zazdrości, że im jest lepiej, ale oni ciężko pracują. Oni nawadniają to wszystko. Płacą za wodę, żeby to wszystko miało wilgoć, dbają, no a tym się chyba nie bardzo chce, chociaż nie wszystkim. Ale na ogół tak jest. I to widać tę różnicę. Mi kolega pokazał z daleka i mówi, zobacz, tam jak jest zielono, a zobacz zaraz obok, jak jest. I tam są ludzie, tu są ludzie. Zobacz. I taki właśnie się w końcu wkurza. I nie wejdzie tam z niczym, ale pracuje na budowie. Jest buldożer. Ale skierował ten buldożer na ulicę i 3 samochody rozwalił, 2 osoby ciężko ranił, wjechał tam gdzieś w coś i wiele osób poranionych, 2 zginęły. I to była jego zemsta. Że im jest tak dobrze. I to już jest nowa forma terroryzmu, walki, gdy mieszkańcy tego samego miasta to obok siebie. I właśnie teraz walczą. To jest nieprzyjaźń. I właśnie ten mur nieprzyjaźni między ludźmi. Chrystus na krzyżu rozwalił. I to jest właśnie mowa o Żydach, w tym Efezjan 2 rozdział, i o poganach. jest nowa. I stąd, gdy ktoś staje się chrześcijaninem, to już takich tendencji nie będzie miał. Ten mur nieprzyjaźni, niechęci, zazdrości już mu zniknie, bo Chrystus go przybił do krzyża, a myśmy z nim też to ukrzyżowali. I stąd apostoł Paweł tu odkrył w tych dwóch ludziach szczerą miłość, szczerą przyjaźń. Chciałbym, abyśmy o tym troszkę porozmawiali. Spójrzmy najpierw na Tymoteusza, 19 wiersz. I tak krótko, kim był Tymoteusz? Ja sobie spisałem to, żeby nie teraz nie analizować tekstów, czytać wszystko, my to wiemy, ale tylko żeby to zebrać w całość, tak zwięźle, w kilku zdaniach. Pochodził z Derby albo z Listry, nie wiadomo jakie było miasto. Jego matka miała na imię jak? Eunika. I była Żydówką. Babka miała na imię jak? Loida. A ojciec był narodowości greckiej, był Grekiem. A więc już tyle o nim wiemy. I Tymoteusza wychowano jako Greka. A więc jak ojciec. Po linii ojca, a nie matki. Najczęściej to matka decydowała, ale w tym przypadku on stał się Grekiem. I nie był obrzezany. I się nawrócił przez Pawła i stał się jego duchowym synem. I też stali się bardzo bliskimi przyjaciółmi, mimo że Paweł był starszy od Tymoteusza. I tę przyjaźń Paweł nazywa mój umiłowany syn, a więc przyjaźń jak ojca i syna. Ktoś powiedział, ostatnio w tym tygodniu, gdyśmy sobie rozmawiali, że tak się dzieje właśnie, że ojciec i syn, syn i ojciec ze sobą rywalizują. Że ojcu łatwiej jest z córką nawiązać kontakt bliższy niż z synem. Tak z tej rozmowy wynikało, że to ojciec jest zazdrosny podświadomie o syna, o jego możliwości. Tak oczywiście nie jest wszędzie i zawsze. Ale tak stwierdzają psychologowie jako ogólnik jakiś. Jak to jest w szczegółach, to możemy sobie o tym porozmyślać. W każdym razie już w naszej naturze jest jakaś rywalizacja. Coś, co nas do tego zmusza, nakłania. I być może ja podświadomie nie chciałem mieć synów. Nie chciałem mieć synów, chciałem mieć córki i mam dwie córki, które chciałem mieć. Bo miałem trzech braci i myśmy ciągle rywalizowali ze sobą. I właśnie być może też jest to się dzieje i w relacjach z ojciec, syn. Mówię, ja nie miałem syna, więc tego nie mogę potwierdzić. I stąd to jest inaczej u Pawła. Oni jak ojciec i syn się przyjaźnią. Umiłowany syn. Też wiele przeszli ze sobą. Tymoteusz często towarzyszył Pawłowi w jego podróżach. Też i do Filipii z nim towarzyszył. Nawet siedział z Pawłem w więzieniu. Jest wymieniony jako współautor jego listów. Paweł nie sam pisał, ale Tymoteusz również uczestniczył w tym pisaniu. Przecież Paweł mówił, a on spisywał. Kiedy Paweł chciał przesłać jakąś informację do zborów, jakąś radę, zachętę, często wysyłał Tymoteusza. Czyli miał właściwego posłańca, który w sposób właściwy przekaże treści, jakie Paweł ma w swoim sercu i chciałby im tam gdzieś przesłać. Tymoteusz był zawsze też i lojalny wobec Pawła i stąd Paweł mógł na nim do końca polegać. Dlatego też tu w 20 wierszu czytamy, nie mam drugiego takiego. Zobaczcie, jakie piękne świadectwo o tym młodym człowieku. Nie mam takiego drugiego, który by tak szczerze się troszczył. I właśnie, chcę powiedzieć, troszczył. A jak dalej jest powiedziane? Jak dalej? Troszczył się o was. Właściwa postawa. Tymoteusz nie robił karierę przy Pawle. Troszczył się o siebie, żeby przez Pawła wyjść wyżej. Te pierwsze dwa tematy, które żeśmy mówili, właściwa postawa, właściwy cel, właściwa miłość, właściwe serce, podejście, właściwe nastawienie. On troszczył się o was i Paweł to stwierdził. Paweł mu daje świadectwo, że u Tymoteusza to wyraźnie widać, że on się troszczy, owszem, ale o innych, o was się troszczy. Nikt tak jak właśnie Tymoteusz. I stąd teraz spójrzmy na Epafrodyta. Wiersz 27 nam powiada, że gdyby Epafrodyt w tej chorobie, której się był bliski śmierci, zmarł, aby miał smutek za smutkiem, ale Bóg się zmiłował, bym nie miał tego smutku. Czyli w domniemaniu jest, że gdyby zmarł, gdyby Pan go nie uzdrowił, nie podtrzymał, nie wyciągnął, to miałby smutek za smutkiem. A więc następna przyjaźń z drugim młodym człowiekiem, Epafrodytem. I teraz on pisze z dumą o tym człowieku, wiersz 25. Mój brat, współpracownik, współbojownik, sługa w mojej potrzebie, Bardzo się smucił, wiersz 26, posłuchajcie. Czego się smucił? Że zachorował? Człowiek jest chory, to jest na sobie skoncentrowany. I rozmyśla, jak jest biedny, tak? No tak. Epafrodyt co zrobił? Bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Więc on się martwił, że oni się martwią. To jest właśnie ciekawe. To jest wiersz 26. I chciałem to wydobyć, żebyśmy to sobie zapamiętali, zauważyli to w tym tekście. Takie miał podejście. Wiersz 30 powiada: dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając się na niebezpieczeństwo. A więc on nawet i ryzykował, i przyjaźń wymaga ryzyka. I właśnie to wszystko w Epafrodycie apostoł Paweł znalazł. I teraz taka jest konkluzja, pewna myśl, którą sobie tutaj zapisałem. Na jakiej glebie, w jakim sercu się pojawi uczucie przyjaźni? Bo przyjaźń, jak powiedziałem, to jest jak nasionko, delikatne nasionko mlecza, prawda, mniszka. Leci, 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 usiądzie delikatnie, nawet nie czuć tego ciężaru. I gdzie ono się zagnieździ? Gdzie to nasionko się znajdzie glebę, której urośnie przyjaźń? W moim sercu, w twoim sercu, taka gleba. I ktoś powiedział, że tu musi być szczera miłość do ludzi. Gdy ktoś szczerze ludzi kocha, jak ten Epafrodyt, to też i się ten człowiek jest w stanie zaprzyjaźnić. Jest w stanie też znaleźć przyjaciół. Ktoś przyjmie jego nasionko i się z nim zaprzyjaźni. Podstawową rzeczą jest szczera miłość do ludzi. Bo ludzie, którzy są w siebie zapatrzeni, rzadko miewają przyjaciół. Nigdy ich nie pozyskają. Dlatego, że tę przyjaźń będą wykorzystywać dla swoich potrzeb. Zaprzyjaźnią się po to, żeby ich używać instrumentalnie. Chyba wiemy o tym, nie? I stąd nie dziwmy się, że niektórzy się odsuwają od niektórych, bo czują, że tu jest rzecz instrumentalna, bo chcą kogoś dookoła palca owinąć. Ale nie mogę nie mówić tego, co jest prawdziwe. Ja w swojej duszpasterskiej działalności spotykałem ludzi, którzy właśnie czasem mieli pretensje. Dlaczego się ktoś z kimś nie przyjaźni? Ja tak sobie rozmyślam, jak tej siostrze to wytłumaczyć? Ona jest prosta kobietą, dzieci wychowuje, prosta. No, jak jej wytłumaczę rzecz skomplikowaną, którą ona nie zrozumie, ale ona szczerze boleje. Że ona jest tak się... Ona dziecko ma i nie ma co zrobić. Ona weźmie dziecko na tydzień do siebie. Twoje dziecko małe. Będzie się zajmować... Ona jest tak... Serce odda. Ale jakoś ludzie nie bardzo chcieli się z nią przyjaźnić. I ona nie wiedziała dlaczego, gdy wszystko oddawała. I ja, gdy tak rozmyślałem, zastanawiałem się nad tym wszystkim i w końcu jej mówię: pamiętasz, jak chciałaś się zaprzyjaźnić z tamtą dziewczyną? No pamiętam. Gdy zapraszałaś na obiady w niedzielę, to wszystko. Ja mówię: no tak, no a czemu się zaprzyjaźniać? Bo ja chciałam, żeby moje córki z nią... A na pewno chciałem, żeby twoje córki, bo ja wiedziałem, że córki też tam nie bardzo z tamtą dziewczyną. Ja mówię: czy tak naprawdę ci o to chodziło? No tak, a o co mogło mi chodzić? Ja myślę: no jak jej podsunąć, wiecie, bo sprawa będzie przykra za chwilę. Ja się tak zastrzegam, że ja nie chcę nikogo urazić, ale czasami trzeba, bo co zrobić. No. Ja mówię: no wiesz, bo ona pracuje w fabryce mebli. To były czasy, wiecie jakie, jak trudno było kupić. Ja mówię: i to mi zależy tam, żeby tam ten kącik urządzić i właśnie te meble są tam produkowane, prawda? Tam jest ta cała seria. Ty chcesz, żeby ona się to załatwiła jako przydział dla niej pracownicy, tak czy nie? Ona szczerwieniała, mówi: a skąd o tym wiesz? Ja mówię: wiem, bo ja też te meble potrzebuję. Ale ani myślę z nią rozmawiać na ten temat. Zapisałem się w kolejce i czekam w sklepie normalnie, aż one będą, więc w ogóle z nią nie rozmawiam. Ale z kolei wiem, że ty właśnie, ona szczerwieniała, mówi: no tak, rzeczywiście, no ale wiesz, jak, że potrzebna, że nie może, że ty jeszcze możesz pojechać sobie do południa, a ja nie mogę się wyrwać. Ja mówię: rozumiem to. Tylko teraz wiesz, dlaczego się ludzie nie chcą sam przyjaźnić? Dlatego, że ty zawsze masz jakiś interes. O właśnie, dziękuję za słowo. Tak, interes. Proszę? Podteksty, interes. No więc i ona nie jest winna w tym. No pewnie, szuka sposobu, jak zaradzić temu kłopotowi. Pewnie, że tak. A niech nie oczekuje, że tu będzie zaraz przyjaźń. To po prostu będzie gościna i interes, nic więcej. I to jest dozwolone, jak ktoś chce. Proszę bardzo, pewnie, że tak. I tamta rzeczywiście później zapisała się tam jako pracownica, otrzymała przydział, meble przyszły, przywieźli. No i normalna rzecz, nic nie stało się złego. Tylko, że czemu oczekiwać przyjaźni? Bo przyjaźń wypływa z troski o ludzi. Nie daję ci, abyś mi dał, a daję ci, bo potrzebujesz i nic mi nie dawaj. A jak zobaczy, że ktoś potrzebuje, to mu daj, ale nie mnie, bo ja i tak mam za dużo. Daję, abyś komuś dał, a nie daję ci, abyś mi dał. I to właśnie zasada wzajemności. W Polsce jest ta zasada wzajemności, że jak ktoś nam coś da, to musimy mu zaraz... Niekoniecznie. To może komuś innemu dajmy, kto potrzebuje, bo ten, komu daliśmy, niekoniecznie potrzebuje tego, co mu chcemy dać. Możemy powiedzieć dziękuję, o niego się potem przez tydzień modlić, błogosławić go. To będzie najlepszy prezent w podzięce za daną przysługę, a komuś innemu z kolei zrobić to, co on nam zrobił. Okazując ludziom zainteresowanie, można w ciągu 2 miesięcy pozyskać więcej przyjaciół, niż próbując przez 2 lata zainteresować sobą innych. Takie mądre zdanie ktoś powiedział, ja sobie je wypisałem. Gdy ludziom okazuje prawdziwe zainteresowanie, ktoś i przyjaźń będzie efektem tego. A gdy będę tych ludzi usiłować sobą cały czas interesować, też i nic z tego nie będzie, jak tamta siostra, która była rozczarowana i w końcu tak, byśmy byli dosyć zaprzyjaźnieni, mówi, no dlaczego? Dlaczego ludzie tego nie widzą? Ja mówię, właśnie dlatego. I teraz jest taki bardzo ważny element, na który zwrócił uwagę ten autor Lewis. I pozwólcie, że ja sobie z niego coś tutaj wziąłem i chcę wam coś teraz powiedzieć. W jaki sposób nam się kojarzą kochankowie? Twarz przy twarzy. Całują się, a więc to są kochankowie. Ktoś, kto się kocha. A przyjaciele? Czy też pocałunek jest dla nas znakiem przyjaźni? Dwaj mężczyźni się całują. To jest dla nas znak przyjaźni? No właśnie. Gdy dwaj mężczyźni stoją obok siebie, bok przy boku i patrzą przed siebie, to będzie obraz przyjaźni. Oni mają wspólnotę jakąś i cel ich jakiś łączy. Chcemy to zmienić, chcemy pomóc, chcemy uratować. I obok siebie stoją, rozmawiają i ruszają. Nie są zwarci w jakimś pocałunku, to są kochankowie, ale są obok siebie, by działać. To jest właśnie przyjaźń. I Lewis to opisał, z tym, że ja go teraz nie cytuję, ale po prostu opisałem to, co mam tutaj wydrukowane. I stąd właśnie przyjaźń chrześcijańska to jest wspólnota. Jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. I właśnie ten chleb nam mówi o tej przyjaźni. Jest wspólnota ziarenek, wspólnota cząstek. To samo i to wino nam mówi o wspólnocie wszystkich kropelek, wszystkich gron, które były kiedyś oddzielne, razem tworzy całość. Dla celu jednego, by nam świadczyć o śmierci Chrystusa. Jest to wspólnota, jest to jedność, jednorodność. I dlatego też my mówimy o sobie brat. Brat. Epafrodyta, Paweł nazywa, wiersz 25, brat. Posłać do was Epafrodyta i pierwsze słowo brat. Potem współpracownik, potem współbojownik. To jest przyjaźń. Stoją obok siebie bracia. Współpracownik, wspólny cel, wspólny trud i współbojownik, wspólna walka. To właśnie jest przyjaźń wyartykułowana w tym 25 wierszu. I często wspólna misja, wspólny trud, wspólna praca, wspólne pokonywanie trudności sprawia, że się ludzie przyjaźnią z sobą. Misjonarze często wchodzą w te zażyłe więzi przyjaźni, gdy mają trudy do pokonania i obok siebie stojąc zwyciężają i wtedy się przyjaźnią. Współbojownik mówi, że jest to ryzyko i walka. Jest to mój brat i towarzysz walce. Współbojownik, czyli towarzysz walce. Inny przykład właśnie pokazuje. I ktoś powiedział, że tu jest pewna gradacja. Brat, czyli wzajemna sympatia, bliskość, rodzinne więzi. Współpracownik, wspólna praca. A potem jest wspólny trud, cierpienie i niebezpieczeństwo, czyli walka, współbojownik. I stąd... Z takiej przyjaźni się nie można śmiać, nie można ją lekceważyć. Na nią należy oczekiwać, gdy się ją ma, nad nią ją pielęgnować, nad nią pracować. Dlatego, że przyjaciel jest gotów nawet narazić swoje życie. Był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo swoje życie. I to właśnie jest prawdziwy przyjaciel. A więc czy mamy o przyjaciół zabiegać? Po prostu mamy być ludźmi, którzy dają. Jak Chrystus dał siebie za nas. Ten stół nam o tym mówi. On dał siebie za nas i nie mówi, ja daję po to, żebyś mnie kochał. On dał, bo widział, że jesteśmy w nieszczęściu i koniec. Gdy z kolei my byliśmy w nieszczęściu, myśleliśmy, kto nam pomoże. Jest ktoś, kto dał siebie za nas, za mnie. Czy nie tak było? Przecież to właśnie spowodowało moje nawrócenie. Nieraz o tym mówię. podziękuj mu za to, że za ciebie umarł. A ja mówię, nie prosiłem go, by za mnie umierał. I nagle ta arogancja w zderzeniu się z jego miłością, przyjaźnią, powodowała, że ja dostałem szoku. I ten szok wywołał we mnie akt nawrócenia, pokuty. Właśnie przyjaźń mnie zdobyła. Ale on mnie nie zmuszał na Golgocie: Kazik, pamiętaj, musisz, bo zobacz, ja zrobiłem. Nic z tych rzeczy nie było. On po prostu zrobił i koniec. A ktoś mi tylko na to uwagę zwrócił. Podziękuj mu, że on za ciebie umarł, a ja w arogancji się zachowałem tak, jak się grzesznik zachowuje, jak jeż zjeżony. I nagle jego miłość mnie zdobyła i kolce zniknęły. Nagle kolce zniknęły. Ja wychodząc z tego pokoju, gdzieśmy się modlili, wychodzę i czuję, że ja nie mam kolców. Do domu przyjeżdżam i już nie ma kolców między mną a moim ojcem, bo myśmy ciągle rywalizowali. Tak. Ja najwięcej obrywałem od mego ojca, prawda? Nawet za Janka nieraz. Janek nabroił i milczał. Ja milczałem, bo musiałem być lojalny wobec Janka i obrywałem za to, co było zrobione, a Janek był sprawcą tego. Starszy zawsze obrywa. Byłem starszy 4 lata.
Nie zawsze.
Ale u nas tak było zawsze. I ja to czułem jako wielką krzywdę. Dlaczego ja cierpię, gdy nie zdradzałem braci, bo chciałem być lojalny wobec całej grupy. Miałem ich aż 3 młodszych od siebie. O nich się opiekowałem. A ojciec nie sprawdził. To zrobił? Cisza. Więc ja zrobiłem. I raz odbywało się publiczne, prawda, egzekwowanie. No, a ojciec był oficerem, więc też wiedział, co robi, jak robi. I karcił. Jestem mu za to wdzięczny. Jestem mu wdzięczny za to wszystko, co było, ale właśnie gdy ktoś daje swoje życie za nas, to nas zdobywa. Te kolce znikają. Ja się nawróciłem, nagle w ojcu odkryłem przyjaciela, współbojownika. Nagle zaczął mnie zabierać na swoje podróże misyjne. Gdyśmy szli, ja miałem lat wtedy 20. Gdyśmy szli przez góry i gdy go obserwowałem, że on był starszy ode mnie o 28 lat, gdy go obserwowałem, widziałem jego trud, zachowanie, do dzisiaj to dla mnie jest wzorcem. Ale ta przyjaźń się narodziła dopiero wtedy, gdy się nawróciłem. Gdy kolce grzechu zniknęły. I stąd nie zabiegajmy o przyjaciół na siłę. Po prostu bądźmy przyjaciółmi dla innych. Dawajmy siebie innym ludziom, jak Paweł, Tymoteusz, Epafrodyt poszli za przykładem Jezusa i oddali siebie innym ludziom, jak Jezus oddał siebie za nas. A skutkiem tego będą takie rzeczy jak prawdziwa chrześcijańska przyjaźń w Jezusie Chrystusie. Tego wszystkim nam życzę i wierzę, że Pan nam to zdarzy. I w tym złym świecie też i my będziemy mogli być ludźmi, którzy będą szczęśliwi, dlatego że będziemy mieć również i przyjaciół. Braci, siostry w Chrystusie Jezusie, a też i przyjaciół, którymi Pan nas będzie obdarzał.